Królowo Polski, ucieczko grzeszników. Patrzymy na papieża Franciszka, który w Bazylice Watykańskiej najpierw sam klęka do konfesjonału, spowiada się, potem siada jako spowiednik, spowiada innych. Jesteśmy tym bardzo poruszeni, bo Ojciec Święty pokazuje wszystkim, że trzeba uznać, że jesteśmy grzesznikami, że upadamy przed Bogiem i że dekalog zasługuje na bardzo poważne potraktowanie. Właśnie jesteśmy, Pani nasza, ucieczko grzeszników, w okresie Wielkiego Postu. Jesteśmy tutaj w Sanktuarium Narodu, który Jan Paweł II nazwał konfesjonałem narodu. I dzisiaj jesteśmy poruszeni przez rekolekcje, przez lektury pobożne, przez nabożeństwa Drogi Krzyżowej, gorzkie żale. Jesteśmy poruszeni i możemy powiedzieć, że żałujemy za nasze grzechy. Niemniej trzeba także powiedzieć, że ten czas nawrócenia jest bardzo nam wszystkim potrzebny, bo zbliżanie się do kanonizacji największego z Polaków wymaga bardzo jasnych dróg, bardzo jasnych stanowisk. Możemy właśnie zastanawiać się, jak będą przebiegać polskie drogi w kierunku kanonizacji, tego dnia kanonizacji, do którego tak szybko już idziemy. I właśnie chcielibyśmy, żeby to były jasne drogi, żeby to były drogi dekalogu, żeby to były drogi Bożych przykazań, bo można wygłaszać różne hasła, można wygłaszać wiele teorii, można zapisywać się do różnych opcji, ale najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że są słowa: Jam jest Pan Bóg Twój. Narodzie Polski, do Ciebie także Bóg mówi: Jam jest Pan Bóg Twój. W obliczu Ciebie, Królowo Polski, chciałbym, byś nam wyprosiła łaskę nawrócenia narodu, nawrócenia wszystkich. Wyproś nam łaskę jasności wiary, oczywistości wiary. Tak jak Bóg określił siebie, że On po prostu jest, jestem tym, który jest, tak i my musimy w naszym życiu powiedzieć: jest Bóg, jest Bóg. Wierzę w Boga. I o tę jasność wiary bardzo Cię, Pani nasza Jasnogórska, prosimy. Jasność wiary dla narodu, jasność wiary dla polityków, dla tych, którzy kierują losami, którzy często zapominają, że nie są bogami, którzy często zapominają, że im nie wolno zmieniać boskich przykazań, że jeżeli Bóg powiedział nie zabijaj, to nie zabijaj, nie cudzołóż, to nie cudzołóż, nie kradnij, to nie kradnij, nie kłam, to nie kłam. To są właśnie jasności dekalogu. To jest jasna droga. Tą drogą kroczyli święci. To była droga głównych patronów Polski, świętego Wojciecha i świętego Stanisława. Pamiętamy, jak bardzo przygotowywał się do 900. rocznicy biskup krakowski Karol Wojtyła. I potem jako papież, gdy przybywał do swojej ojczyzny, żeby uczcić świętego Stanisława i świętego Wojciecha. Właśnie dzisiaj my patrzymy na naszego patrona, na wielkiego Polaka i chcemy Cię, Pani nasza, prosić, przydaj go nam jako jednego z głównych patronów Polski. Był święty Wojciech, był święty Stanisław i są dalej. Ale przecież dzisiaj Polska bardzo oczekuje na patrona, któremu na imię święty Jan Paweł II. To tak wielu z Polaków przyznaje się, że go bardzo miłuje, że bardzo by go chciało naśladować, że bardzo przydałby się Polsce tak bardzo bliski nam święty. Dlatego Pani nasza, dzisiaj prezentujemy Ci także naszą skromną prośbę, ojczyźnianą prośbę, byś nam wyprosiła łaskę wielkiego patrona naszej ojczyzny, patrona wszystkich Polaków. To ten patron tak bardzo jest dzisiaj nam potrzebny. Potrzebny, bo on pewnie najlepiej rozumie sytuację, w której znalazła się ojczyzna. Bo on najlepiej rozumie sytuację, gdyż sam przeżywał dramaty swojej ojczyzny. To on tak bardzo bolał nad tym wszystkim, co nie służyło Polsce. Bolał nad tym wszystkim, co sprawiało, że stawaliśmy się ludźmi małymi, że często zaliczaliśmy się do ludzi niegodnych. Właśnie obstawanie przy Bożym prawie, obstawanie przy Bożym Królestwie, obstawanie przy Kościele, to są właśnie te drogi, które powinny nam dzisiaj towarzyszyć. Te drogi są nam bardzo potrzebne. Drogi jasne, drogi pewne w bardzo niepewnym świecie. Bardzo dzisiaj przeżywamy wiele lęków. Tych o Europę, tych o Ukrainę, tych o świat cały, tych o chrześcijaństwo na świecie, tych o Unię Europejską. A mamy także nasze polskie sprawy, te, które dotyczą jutrzejszej rocznicy. Jakże Polska chciałaby wreszcie dowiedzieć się prawdy o katastrofie smoleńskiej. Jakże bardzo modlimy się o to, żeby się to wyjaśniło. Nie po 70 latach, jak było z Katyniem, ale o wiele szybciej. Dlatego Pani nasza, tych spraw nagromadziło się wiele. Te sprawy dzisiaj oczekują na załatwienie i dlatego potrzebni nam są wspaniali patronowie. Potrzebny nam jest ten święty patron, który niedługo będzie kanonizowany, a który jest nam tak bardzo bliski i któremu chcielibyśmy także okazać wierność i który przecież uczył nas tej wierności aż po swoją krew na Placu Watykańskim, aż po wszystkie podróże apostolskie, aż po umiłowanie Ciebie, Pani Jasnogórska, gdy mówił totus tuus, cały Twój, Maryjo. I właśnie chcielibyśmy, żeby święty Jan Paweł II doprowadził naszą ojczyznę, doprowadził nas do wielkiej miłości, do wielkiego szacunku dla prawdy, dla dekalogu, dla wartości, żeby dzięki temu, że naród odda się Matce Najświętszej, że naród powie za Janem Pawłem II, totus tuus, żeby także ocalone zostało polskie dziedzictwo, nasza ojczyzna i cały świat wartości, który przecież jest tak bardzo zagrożony, ale przecież w rękach opatrzności u Ciebie także, Pani nasza i Królowo Polski, jest ostateczny ratunek. Dlatego Pani nasza, ufamy Tobie. Amen.
Dziękujemy księdzu Ireneuszowi Skubiszowi, naczelnemu redaktorowi miesięcznika tygodnika Niedziela, za tą modlitwę serca, za otwartość serca. Te wszystkie prośby i sprawy, które tutaj zostały złożone w dzisiejszej modlitwie apelowej na ołtarzu naszej najlepszej matki. Polecamy wszystkie nasze sprawy, dołączamy do tych spraw to, co przynosimy tutaj na Jasną Górę, to wszystko, co jest dla nas trudne i co także jest radosne i budzi dziękczynienie. Polecamy w szczególny sposób parafię świętego Antoniego Padewskiego w miejscowości Górne diecezji ełckiej. Dzisiaj nawiedza tą parafię Maria w ikonie jasnogórskiej w ramach peregrynacji. Polecamy także osobę, kobietę, która chce popełnić aborcję, aby to się nie dokonało, aby dziecko wzrosło i stało się jednym z nas, Polakiem pięknym, który ubogaci naszą ojczyznę. Wszystkie intencje złożone tutaj na ołtarzu, a zapisane w Księdze Modlitwy Apelowej, w tajemnicy Różańca Świętego, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ogarniamy także wszystkich maturzystów, którzy tak licznie przybywają na Jasną Górę. Dzisiaj czuwają całą noc maturzyści z drugiego liceum ogólnokształcącego w Nowym Sączu wraz ze swoimi duszpasterzami, z księdzem Januszem i z księdzem Mateuszem. Polecamy naszą ojczyznę, wszystkich nas wołając pod Twoją obronę. Czekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza Infuata prosimy o apelowe błogosławieństwo.
Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Drodzy Państwo, zamiar rozpoczną się rozmowy niedokończone. Kontynuacja rozmów z telewizji Trwam z udziałem pani poseł Beaty Kempy i pana posła Zbigniewa Ziobro z Solidarnej Polski. Chcemy podziękować ofiarodawcom. Dziękujemy tym wszystkim, którzy pamiętają i wspierają Radio Maryja. Mimo trudnego czasu, mimo różnych okoliczności, jesteście tymi, którzy utrzymują naszą wspólną rozgłośnię. I tak dziękujemy z Błotnicy Strzeleckiej pani Monice Radziej, z Będkowa Zbigniewowi Izydorowi Słowińskiemu, z Będzie Myśla pani Janinie Władysławowi Masią, z Będzina pani Danieli Gawron, z Celestynowa pani Krystynie Sadowy, z Chełma pani Zofii Ewajs, Witoldowi Adamowi Kozdra, Zofii Malewicz, pani Stefanii Matłocha, pani Marii Nazim, pani Teresie Niedźwiedź, Jerzemu Andrzejowi Norejko, dalej z Chełma pani Halinie Nowak, Elżbiecie Ślus, z Chełmka Bernadecie Kazimierzowi Majdakom, Barbarze Szkodzińskiej z Chełmży, z Chmielnika Rzeszowskiego panu Tomaszowi Pawłowskiemu dziękujemy, z Chmielna Sławomirowi Czesowowi Formela, pani Zofii Labuda z Chmielna, z Mielowic, Leokadii Andrzejowi Kalinowskim, z Chocianowca Danucie Stanisławowi Szywała. Dziękujemy i dla wszystkich ofiarodawców dedykacja muzyczna.
skacząc stopy o kamienie zwątpień. I proszę, narosta jak dróg, pomóż mi odnaleźć mądrość wiary. Życia wracam do ciebie, czasem gubiąc się w ciemnościach. I proszę, gdy zapada zmrok, pomóż mi dostrzec promyk nadziei. Pielgrzymce życia wracam do ciebie, zimą mroźną i nieprzyjazną. I proszę, gdy nadchodzi chłód, pomóż mi poczuć ciepło miłości.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zarzuty dla kontrolerów. Nasz Dziennik ujawnia. Prokuratura wyłączy do odrębnego postępowania wątek rosyjskich kontrolerów lotu jako osób, które przyczyniły się do katastrofy pod Smoleńskiem. Zniewaga przed kanonizacją. Karykaturalne wizerunki polityków, ludzi kultury i sztuki, a także błogosławionego Jana Pawła II i ojca Tadeusza Rydzyka umieszczono na ścianie przeszklonego biurowca w Poznaniu. Przeciwko prezentowaniu tego typu treści zaprotestowało już wiele środowisk, a także poseł Anna Sobecka. Ultimatum dla separatystów. Ukraińskie władze deklarują, że w ciągu 48 godzin przywrócą porządek na wschodzie kraju. Czytam w naszym dzienniku. Z cyklu debata o mediach. Skutki medialnego zniewolenia. Jak nigdy przedtem media odpowiedzialne są za społeczne tworzenie rzeczywistości. Jeżeli zabraknie alternatywnych mediów, demokracja masowa zamieni się w jedyno władztwo, pisze dr Tomasz Korczyński. Kotwica w domu. Medale są pochowane, staram się żyć spokojnie, normalnie chodzić po ziemi, być człowiekiem, mówi Katarzyna Bachleda-Curuś. Rozmowa z Katarzyną Bachledą-Curuś, dwukrotną medalistką olimpijską w łyżwiarstwie szybkim. Czytam w naszym dzienniku. Jutro dodatek specjalny. Uwięzione śledztwo. PLF 101, czy widzisz ziemię? Komenda, której zabrakło. Oleg Korszunow, nawigator doświadczalny z 38-letnim stażem w biurze konstrukcyjnym Antonowa, analizuje pracę kontrolerów z Korsarza. Karty aktualne? Nie. Rosjanie przyznają, że polskim załogom lecącym do Smoleńska w 2010 roku przekazali nieaktualne karty podejścia. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Drodzy Państwo, jak podaje Rolnicza Solidarność, już około 500 000 hektarów polskiej ziemi sprzedano obcokrajowcom. Teraz w krótkim czasie chce się doprowadzić do upadłości, a może nawet do sprzedaży polskich lasów za przysłowiową złotówkę. A przecież lasy to przynajmniej 1/4 powierzchni naszego kraju. Dlatego każdy, kto kocha ojczyznę, kocha Polskę, kto myśli o dobrej przyszłości dzieci, wnuków i następnych pokoleń, niech ratuje polską ziemię. Nadal apelujemy o składanie podpisów w obronie lasów. Listy do podpisów i informacji o prowadzonej akcji mogą Państwo znaleźć na portalu Radia Maryja, codziennie w naszym dzienniku i na jego portalu, jak również na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy kochają naszą ojczyznę i o nią zabiegają. Bóg zapłać.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja, gośćmi których są dzisiaj pani poseł Beata Kempa.
Szczęść Boże.
I pan poseł do Parlamentu Europejskiego, Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Mamy dzisiaj taki przekrojowy temat, ale zaczniemy od tego, co najbardziej bulwersujące po ostatnim szczytu unijnego energetycznego. Panie prezesie, panie ministrze, pan należy do tych, którzy najbardziej krytykują dzisiaj Donalda Tuska za to, co pana zdaniem zrobił na tym szczycie. To znaczy, mówi pan, wydał wyrok na polski węgiel. Co to znaczy?
Tak, niestety Donald Tusk wydał wyrok na polski węgiel, na polskie kopalnie, na polski przemysł energetyczny oparty o właśnie ten surowiec, z którego jesteśmy bardzo zasobni i są ogromne złoża, największe w Europie, węgla kamiennego, ogromne węgla brunatnego. Dlaczego tak się stało? Otóż Donald Tusk uległ wpływom największych przywódców największych państw Unii Europejskiej, którzy postawili sobie za cel uratowanie tragicznej sytuacji ekonomicznej największych zachodnich koncernów energetycznych. Koncerny te bowiem na przestrzeni ostatnich kilku lat postawiły na produkowanie prądu z gazu. Wydały na to miliardy euro. Powstało ponad 60 elektrowni gazowych w całej Unii Europejskiej. Głównie to są elektrownie zbudowane przez koncerny energetyczne niemieckie, francuskie i brytyjskie. I ich siła, moc produkcji prądu dwukrotnie przekracza całą moc produkcji energii elektrycznej przez polski przemysł energetyczny. Więc to są naprawdę wielkie, bardzo wielkie możliwości gospodarcze i wszystkie te elektrownie stoją. Albo są zamknięte, albo po prostu mają przestój i przynoszą wielkie straty. Tylko niemiecki koncern energetyczny RWE, który przez 60 lat przynosił zyski, w zeszłym roku zanotował, są dane oficjalne, 3 miliardy euro straty. I teraz wielcy gracze w Unii Europejskiej zaczęli się głowić, co zrobić, by tą sytuację zmienić. Otóż doszli do wniosku, że jedynym sposobem jest doprowadzenie w sposób administracyjny poprzez nałożenie, można powiedzieć w skrócie, podatku, takiego parapodatku na produkcję energii elektrycznej z węgla, a więc poprzez administracyjny sposób wymusić nieopłacalność produkcji elektrycznej elektrowni węglowych, co spowoduje, że będzie się opłacało produkować prąd właśnie w tych wybudowanych i stojących w krajach Europy Zachodniej, przynoszących wielkie straty elektrowniach gazowych. I o to się tak naprawdę rozbijała cała sprawa. Na ostatnim szczycie w Brukseli 21 marca spotkali się tam przywódcy Unii Europejskiej na Radzie Europejskiej i Donald Tusk cichaczem podpisał cyrograf, podpisał wyrok na polski węgiel, dlatego że zgadzając się na wprowadzenie tego parapodatku związanego z produkcją energii elektrycznej z węgla, zgadzając się na to, aby w przyszłości tak zwane cele pakietu klimatyczno-energetycznego były dostosowane do zapisów roku 2050, które mówią o 85% ograniczeniu emisji CO2, trochę może brzmi naukowo, ale to mówiąc najkrócej, Donald Tusk zgodził się, by produkcja prądu z gazu była bardziej opłacalna niż produkcja prądu z węgla. Czyli zgodził się, najkrócej mówiąc, na to, żeby produkcja prądu z węgla przestała być po prostu opłacalna na rzecz produkcji gazowej. A więc poprzez sztuczne, nie rynkowe, tylko administracyjno-podatkowe rozwiązania dojdzie do sytuacji w Europie, że między innymi polskie elektrownie węglowe, a przypomnę, że Polska produkuje 90% prądu w oparciu o elektrownie węglowe, przestaną produkować opłacalny prąd. Przestanie się opłacać wydobywać węgiel w Polsce, przestanie się opłacać produkować w oparciu o ten węgiel w polskich elektrowniach prąd. Bardziej opłacalne będzie zamknięcie kopalni, zamknięcie elektrowni, sprowadzanie prądu za granicy, bądź też wybudowanie w Polsce elektrowni gazowych. Cykl produkcji, budowy takiej elektrowni to jest około 2 lata, ale co to będzie oznaczać? Jeśli Polska wybuduje nawet elektrownie gazowe, zaciągając kolejne kredyty w zachodnich bankach, które trzeba przecież będzie spłacić na nasze konta wszystkich Polaków, to będziemy musieli ten gaz eksportować, ponieważ nie jesteśmy krajem zasobnym w takie złoża gazu, które pozwoli by nam w sposób samodzielny w oparciu o nie produkować energię. To oznacza, że będziemy korzystać z gazu rosyjskiego, który dzisiaj stanowi ogromną większość gazu, jaki dostarczany do naszej gospodarki. A więc to oznacza, że będziemy musieli tak naprawdę dotować Rosję, będziemy jeszcze bardziej uzależniać się też od Rosji, zaś niemiecki prąd produkowany z tego samego rosyjskiego gazu, o ironio, będzie tańszy niż polski prąd produkowany też z gazu rosyjskiego. A to dlaczego? A to dlatego, że Niemcy, budując Nord Stream, czyli tą rurę prowadzącą pod dnem Morza Bałtyckiego z rosyjskim gazem, wynegocjowali znacznie niższe ceny gazu niż ten, który jest dostarczany z Rosji do Polski. Czyli finalnie mówiąc, prąd wyprodukowany w elektrowniach gazowych w Niemczech będzie tańszy niż prąd wyprodukowany w elektrowniach gazowych w Polsce. To oznacza, że gospodarka niemiecka będzie bardziej konkurencyjna, będzie tańsza w produkcji przemysłowej niż gospodarka polska. To oznacza, dalej patrząc, że w Polsce będzie likwidowana produkcja, zwłaszcza w tych gałęziach energochłonnych, zwłaszcza w gałęziach związanych z przemysłem, a ta produkcja będzie przenoszona w jakiejś części przynajmniej, miejsca pracy w ślad za tym, podatki płacone do budżetu, do Niemiec, czy do innych krajów, które będą miały siłą rzeczy tańszą energię. Jednym słowem, dramat tej sytuacji, ja nie chcę użyć tu zbyt mocnych słów, nie chcę mówić o zdradzie, chociaż te słowa się tu i nasuwają same na usta polskich interesów gospodarczych, mają gigantyczne znaczenie dla całej polskiej gospodarki, całego polskiego państwa i dla wszystkich Polaków, dlatego że tańsza dziś energia, która sprawia, że Polska może być konkurencyjna gospodarczo wobec innych państw, stanie się droższą energią, Polska będzie mniej konkurencyjna, będzie mniej miejsc pracy, stracimy co najmniej kilkaset tysięcy, a może do miliona miejsc pracy, wzrośnie bezrobocie, wzrosną koszty tego bezrobocia, młodzi ludzie dalej nie będą mogli znaleźć pracy, będą tym bardziej myśleć, żeby wyjechać z Polski za granicę i to robi się cała taka, można powiedzieć, lawina wydarzeń fatalnych dla naszej gospodarki i przyszłości Polski. No, trudno nie mówić tutaj o mocnych słów, nie używać wobec Donalda Tuska, który jeszcze ma czelność i tupet, żeby zaraz po tym szczycie w Brukseli, gdzie zdradził interesy polskiej gospodarki, polskiej energetyki, godząc się na presję ze strony największych potęg gospodarczych Europy, oświadcza w Tychach na Śląsku, że on chce rehabilitować pozyskiwanie energii z węgla, z polskiego węgla. No to jest naprawdę świadectwo wyjątkowego cynizmu i gry przedwyborczej strony człowieka, który kilka dni wcześniej, jak wspomniałem, i mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością za słowa, zdradził interesy polskiego węgla, zdradził interesy polskiej energetyki i zadał potężny cios tej naszej gałęzi przemysłu, a tym samym też i całemu rynkowi, całej polskiej gospodarce, a tym samym nam wszystkim, bo przecież wszyscy Polacy, nie tylko przedsiębiorstwa, odczują to słono w swoich portfelach, odczując gorzki, raczej smak może powiedzieć, podwyżek i znacznie droższego prądu, który będzie na przestrzeni lat nieuchronną konsekwencją decyzji Donalda Tuska. Jednym słowem, Polacy nie wiedzą, bo o tym się w Polsce nie mówi. Dziękuję tutaj bardzo telewizji Trwam, dziękuję Radiu Maryja. Dlatego bano się, sądzę, dopuścić telewizję Trwam do wszystkich odbiorników Polski, bo takich rzeczy Polacy nie wiedzieli. Dziękuję za podjęcie tego tematu, bo to są naprawdę sprawy o kluczowym znaczeniu dla przyszłości naszego kraju. Później będziemy się dziwić, dlaczego z Polski wyjeżdżają dalej młodzi ludzie, jeszcze bardziej niż do tej pory. Dlaczego w Polsce nie ma miejsc pracy? Dlaczego w Polsce drożej płaci się za prąd? Dlaczego w Polsce drożej kosztuje produkcja i nasza gospodarka jest niekonkurencyjna? Właśnie dlatego, między innymi, że Donald Tusk, czy przede wszystkim dlatego, w Brukseli, zamiast bronić twardo polskich interesów, zamiast zgłosić weto, do czego go wzywałem w artykule w jednej z gazet w dniu, kiedy szczyt rozpoczynał swoje obrady w Brukseli, Donald Tusk zgodził się na fatalne dla naszej gospodarki decyzje, a świetne i znakomite dla gospodarki niemieckiej, dla gospodarki brytyjskiej czy dla gospodarki francuskiej, które to kraje mają w tym żywotny interes, o czym wspomniałem, wynikający z ogromnych, idących w miliardy, około 60 liczy się, do 70 miliardów euro wydatku na stworzenie tego dużego przemysłu energetycznego w oparciu o gaz, sprowadzany głównie, nawiasem mówiąc, z Rosji. I na koniec zupełnie, żeby dodać pełni obrazu temu, co się stało, to na paradoks zakrawa właśnie to, że dzieje się to w momencie, kiedy Putin pokazał swoje prawdziwe oblicze, kiedy Putin zajął Krym, kiedy Putin pokazał ten imperialny apetyt i zamiast uniezależniać Europę, a zwłaszcza Polskę od gazu rosyjskiego, jeszcze bardziej poprzez takie decyzje uzależnia się gospodarkę unijną, a zwłaszcza polską, od rosyjskiego gazu, dając jako w prezencie na talerzu Putinowi nagrodę, bo przecież ten gaz będzie kupowany za bardzo duże pieniądze, które będą budować rosyjski budżet wydawany między innymi na zbrojenia.
To jest tak, że słowo dżentelmena jest więcej warte niż pieniądze, ale a co jest, jeżeli tak jest rzeczywiście, że to słowo nie pokrywa się z podpisem, który się, jak pan mówi, składa na takim unijnym szczycie?
No cóż tu mówić, to jest naprawdę sprawa o niezwykłym ciężarze gatunkowym naszej gospodarki. Jeżeli Donald Tusk ten podpis złożył, a można sprawdzić, że złożył, pod konkluzjami z 21 marca Rady Europejskiej, no to konsekwencje tego nieuchronnie muszą być takie, jak tutaj zarysowałem. Zresztą Donald Tusk publicznie zarzucił mi kłamstwo, twierdząc, że to, co mówię, nie odpowiada rzeczywistości. Zwróciłem się do niego wówczas apelem, aby wytoczył mi proces w trybie wyborczym. Jest kampania wyborcza, miałby świetną okazję, aby wykazać, że posługuje się nieprawdziwą argumentacją w związku z kampanią europejską. Nie zrobił tego. I nie sądzę, aby chciał zrobić, nawet licząc na dużą przychylność sądów, której doświadczył w licznych wcześniejszych procesach w okresie kampanii wyborczej, dlatego że sprawa jest oczywista. W tej sprawie nie ma wątpliwości. Każdy, kto zapozna się z literą konkluzji ze szczytu Unii Europejskiej, nie może tego inaczej interpretować, jak wyrażenie przez premiera zgody politycznej na konkretne już rozwiązania, które zostaną dopracowane, które oznaczają wyrok dla polskiego przemysłu węglowego, które oznaczają w perspektywie, mówię oczywiście, bo to nie nastąpi z dnia na dzień, w perspektywie wyrok również dla polskiej energetyki opartej o węgiel, głównie polski węgiel. Jest to o tyle dramatyczne, że Polska jest krajem, jak wspomniałem, niezwykle bogatym w te zasoby węgla, najbogatszym bodaj, jeżeli chodzi o zasoby węgla kamiennego, bardzo bogatym bogatym, jeżeli chodzi o zasoby węgla brunatnego. I ten węgiel, to paliwo sprawia, że polska gospodarka może być bardzo konkurencyjna, tańsza.
A obcym nie zależy po prostu, żebyśmy korzystali z tego, co mamy w ziemi i co moglibyśmy nawet i eksportować, tak? Tylko żebyśmy kupowali skądś i po prostu dawali zarabiać innym, zamiast wykorzystywać to, co mamy w ziemi, co jest naszym dobrem narodowym, tak?
Oczywiście, że tak. Unia Europejska, to znaczy musimy sobie jasno powiedzieć, to nie jest taka ciocia, która daje prezenty. Unia Europejska oczywiście posługuje się propagandą czy PR-em, to jest teraz modne słowo, które robi karierę, stwarzając wrażenie, że tu chodzi o solidarność, równość, o wsparcie silniejszych przez słabszych. Ale popatrzmy choćby na politykę rolną, jak to wygląda. Tam bogaci dostają więcej, a słabsi dostają mniej. I nie inaczej jest w wielu innych obszarach. Tam jest gra interesów, gra o wielkie pieniądze. I w tym wypadku chodzi o to, aby polska gospodarka straciła, a zyskały gospodarki najbogatszych krajów europejskich na czele z Niemcami. No bo ktoś musi być na tym poszkodowany. Jeśli dzisiaj na tym, że prąd z węgla jest tańszy, zyskuje polska gospodarka, a traci gospodarka niemiecka, to w sytuacji, kiedy prąd z węgla poprzez sztuczne podatki stanie się droższy, to będzie tracić polska gospodarka, a zacznie zyskiwać niemiecka, która wybudowała dziesiątki elektrowni gazowych, które dadzą im tańszy prąd. I prąd, który będzie można też eksportować zresztą na przykład do Polski.
Tę grę interesów widać bardzo wyraźnie na przykładzie tego, co nazywamy kryzysem ukraińskim.
Tak, to widać bardzo wyraźnie. Zresztą tutaj wychodzi słabość tej doktryny, mówiąc i o tym, że Unia Europejska jest dla nas gwarancją bezpieczeństwa w relacjach z Rosją, bo Unia Europejska inaczej niż EWG, który był poprzedniczką Unii Europejskiej, w niezwykle daleko idący stopniu uzależniła się od dostaw rosyjskich surowców energetycznych, zwłaszcza gazu, właśnie przyjmując rozwiązania pakietu klimatyczno-energetycznego, którego filozofia sprowadza się przede wszystkim do rozbudowy elektrowni gazowych. No wiadomo, że gaz to jest przede wszystkim, tu i potęgą jest Rosja i stąd Nord Stream i stąd cała ta polityka, która miała na celu zapewnić opłacalność produkcji prądu z gazu. No, skoro my nie mamy gazu, a ma go Rosja i dziś prąd, jeszcze raz podkreślę, produkowany z gazu w Niemczech, tego gazu, który oni sprowadzają głównie z Rosji, jest droższy, no to oni wzięli się na sposób, aby metodami administracyjnymi, czyli podatkowymi, obciążyć produkcję energii z węgla, czyli sprawić w ten sposób sztucznie, że ta produkcja będzie nieopłacalna, a tym samym opłacalna stanie się produkcja z gazu, bo ten prąd wtedy w takich warunkach będzie tańszy. No, w każdej produkcji można sobie wyobrazić, że nałoży się podatek na jakąś dziedzinę, a w drugiej tego podatku nie będzie i wówczas te produkty obciążone podatkiem siłą rzeczy będą droższe. Tylko problem polega na tym, że polski premier nie powinien się na to zgodzić. Bo polski premier musi mieć świadomość, że to uderza najmocniej, to jest taki, można powiedzieć, cios nokautujący dla polskiej gospodarki. On nie powinien być lobbystą jednej ze stron, tylko powinien być przedstawicielem obrońcą naszej bramce, który nie pozwala, aby ktoś szczelił nam takiego gola, który, można powiedzieć, jest na miarę epokowego i to rozstrzygającego uderzenia, które, można powiedzieć, ustawia nas w narożniku Europy i sprawia, że będziemy niekonkurencyjni już na długie, długie lata.
A czy jeśli ktoś podejmuje takie decyzje, jak pan mówi, że wydaje wyrok na polski węgiel, w skrócie mówiąc, to będzie chwalony w prasie na przykład niemieckiej, czy ganiony?
No, myślę, że tu odpowiedź nasuwa się sama, w zasadzie to jest pytanie retoryczne. To ojciec chyba dotyka też istoty rzeczy. Donald Tusk na ołtarzu tej wielkiej propagandy, którą później wykorzystuje też w kraju, tego dobrego wizerunku w prasie europejskiej, położył fundamentalne i strategiczne interesy gospodarcze Polski. I taka jest brutalna prawda. Ma czelność jeszcze w Tychach ogłaszać, że on chce rewitalizować czy rehabilitować Węgry. Naprawdę, no to już jest, są szczyty cynizmu i hipokryzji. Dramat polega na tym jednak, nie na hipokryzji, cynizmie Tuska, bo Donald Tusk nas do tego przyzwyczaił. Natomiast dramat polega na tym, że takie decyzje zapadły. Odkręcić je, jeszcze jakaś cień szansy jest, może w czerwcowym szczycie, ale to są niewielkie już tutaj możliwości, margines działań. A w Polsce na dobrą sprawę na ten temat w ogóle nie toczy się debata. Nikt o tym prawie nie rozmawia. Polacy nie są tego świadomi. I mieszkańcy Górnego Śląska pewnie będą w ogromnej większości, czy w jakiejś poważnej części iść i głosować na Jerzego Buzka, który walnie przyczynił się do takich rozstrzygnięć. I sekundował Donaldowi Tuskowi w tym jego działaniu związanym z pakietem antywęglowym, pakietem klimatyczno-energetycznym. I dlatego w Polsce tak ważne są wolne media. I dobrze, że dziś możemy o tym mówić. Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie jeszcze wywołana też w polskim parlamencie. Klub Solidarnej Polski w tej sprawie składa wnioski, aby taka debata odbyła się i premier złożył sprawozdanie, co tak naprawdę obiecał i po czym się podpisał na szczycie w Brukseli. Solidarna Polska nie pozwoli, aby na tym przejść do porządku dziennego, bo wiemy, że to jest przyszłość naszych rodzin, przyszłość naszych dzieci, przyszłość kolejnych pokoleń Polaków i nie możemy na tym przejść do porządku dziennego. Trzeba wszelki nacisk wywrzeć, aby Tusk cofnął się i zrewidował tę decyzję na kolejnym szczycie, który będzie odbywał się w czerwcu w Brukseli.
To widzimy wyraźnie, że decyzje podejmowane w Brukseli skutkują w Polsce, ale też z polskiego podwórka pani poseł karykaturalne wizerunki polityków, ludzi kultury i sztuki, a także skandaliczny wizerunek ojca świętego Jana Pawła II i ojca Tadeusza Rydzyka przedstawia obraz, który zawisł na jednym z biurowców w Poznaniu. Wiele środowisk już protestuje. Także pani poseł Anna Sobecka zwróciła się do prezydenta Poznania w tej sprawie. Czekamy odpowiedzi pana prezydenta. No ale także niedawno państwa klub wnioskował o to, by dzień kanonizacji, 27 dzień kwietnia, był dniem wolnym od pracy. Ten jeden dzień w tym roku, nie co roku, ale w tym roku. Jak to się zakończyło? Czy to umarło śmiercią naturalną? No bo dzisiaj mieliśmy otwarcie Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, byli przedstawiciele władzy z panem premierem na czele. Niebawem pewnie też będą różne i zdjęcia, i fotki, i pewnie wspólna pielgrzymka do Watykanu na kanonizację. Jak się zakończyła ta inicjatywa Solidarnej Polski?
Tak, gesty, pozory, wszystko to, co może przynieść poklask polityczny, jeśli można w blasku chwały i tego, co dokonał ojciec święty Jan Paweł II, jeszcze politycznie się ogrzać, to jeśli ktoś to w taki sposób wykorzystuje, to mnie się ciśnie tylko jedno słowo na usta. Pan minister tutaj już użył słowa cynizm w zakresie naszej polityki, tutaj konkretnie też Donalda Tuska przede wszystkim i tego rządu w zakresie naszych kluczowych gałęzi gospodarki, które trzeba jasno powiedzieć, że jeśli się zrealizują, a wszystko na to wskazuje, to wtedy przede wszystkim może być w poważnych tarapatach przemysł chemiczny, hutniczy, papierniczy, więc wszystkie te osoby, które z tym przemysłem są związane zawodowo i w każdy inny sposób, muszą liczyć się z tym, że będzie tutaj bardzo duży problem i w końcu przestańmy uwypuklać naszą podobno wadę narodową, że jesteśmy mądrzy po szkodzie, no bądźmy mądrzy przed szkodą. Wsłuchujmy się, nie zamykajmy oczu na to, co się tak naprawdę dzieje. Pewnie, że trochę poza naszymi plecami, bo jeżeli o tym szeroko się nie mówi, nie zaprasza do debaty ekspertów, no to skąd ludzie mają wiedzieć, ale po to tu dzisiaj jesteśmy, żebyście państwo naprawdę to przeanalizowali i bo za chwilę po prostu na tą politykę będą się wszyscy składać ze swoich własnych kieszeni, a Donald Tusk być może już rządził nie będzie. i nie będzie to jego problem, ale będzie to nasz problem, naszych Polaków i naszych, wszystkim naszych pokoleń. I wracając do tego, o czym tej ojciec był uprzejmy wspomnieć, to bardzo bolesne, bo zaproponowaliśmy taki projekt ustawy, krótki, jednozdaniowy, żeby 27 kwietnia, czyli dzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, był dniem święta narodowego, żeby podnieść to święto, wielkie święto i wydarzenie dla nas wszystkich katolików, ale i dla całego świata katolików, nie tylko dla Polaków, ale właśnie w Polsce, dlatego, że to jest nasz rodak, dlatego, że bardzo często podkreślał w swoich homiliach, ba nawet zaczynał swoje homilie, ja, Jan Paweł II, syn, prawda, polskiej ziemi. Bardzo często to słyszeliśmy, więc dlaczego ta polska ziemia miałaby nie uhonorować właśnie w taki sposób, bo od tego jest ustawa. Dni wolne od pracy, czy Dzień Święta Narodowego jest określony w ustawie, rangą ustawy, więc musi ją podjąć Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. I złożyliśmy taki projekt ustawy, aby tylko dzień 27 kwietnia 2014, już bez każdoczesnego, prawda, gdzieś tam 2015, 2016, tak, żeby ten jeden szczególny dzień uhonorować się dniem Święta Narodowego, a poza tym jest to niedziela, ale byłby to dzień powszechnie wolny od pracy, wolny od tak zwanego przymusu pracy w tym dniu, bo jak wiemy, mimo iż powszechnie jest to dzień wolny od pracy, to jednak są takie organizacje, które, czy hipermarkety, supermarkety, czy też pracodawcy, którzy zatrudniają takie osoby, czy wydają polecenie świadczenia pracy w danym dniu, w zamian za to oczywiście te osoby mogą sobie odebrać jakiś inny wolny dzień, albo inną gratyfikację. Natomiast to szło o rzecz podstawową, mianowicie, żeby też katolicy mogli się duchowo w tym dniu, bez żadnego zbędnego zakłócenia, łączyć, prawda, ze stolicą Piotrową, łączyć w modlitwie, przeżywać wspólnie z rodzinami ten właśnie dzień, ale i też, żeby on był taki właśnie z flagami narodowymi wszędzie, na urzędach, bo to wtedy jest taki wymóg, jak wiemy, i z wielką radością, żebyśmy mogli te flagi z wielką dumą zawiesić i aby ta biało-czerwona Polska przywitała swojego świętego, którego mieliśmy wielką radość oglądać, słuchać, wspólnie przeżywać.
Oczywiście. 2005 roku, żeby przemienić się w radość.
Tak, w radość i właśnie w tą celebrację takiego święta narodowego. W końcu po to jest też święto narodowe. Niestety bardzo przykra sytuacja z Konwentu Seniorów. On jest zaprotokołowany, więc można do niego sięgnąć.
Pani poseł zechciała powiedzieć naszym słuchaczom, jak ten konwent seniorów przebiegał.
Z wielką przykrością chcę stwierdzić, że po uzasadnieniu tej ustawy bardzo mocno zaoponowało Polskie Stronnictwo Ludowe, ale tak mocno, że mnie, szczerze powiedziawszy, zwaliło z nóg to uzasadnienie. Ja liczyłam tutaj na to, że będą siły takie, poza oczywiście jedną z partii, która jest skrajnie antykatolicka, więc tu się liczyłam z tym, że będzie opór, ale niestety ten opór, oczywiście ze strony twojego ruchu jak najbardziej, ale doznałam, ale ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego nawet SLD było połamane, prawda, bo pan marszałek Wenderlich był bardzo przeciwny, ale już inny poseł z SLD uważał, że należałoby nad tym procedować i rozważyć taką możliwość, niezależnie od tego, jak oni oczywiście zagłosują, ale uważał, że powinniśmy to przeprocedować, że Ojciec Święty był taką postacią, że warto, żeby to święto narodowe było, co ze strony sojuszu jako światopoglądowego innym moim i naszym poglądom się liczyło. Poza oczywiście marszałkiem Wenderlichem, ale już nie będę przytaczać tych przykrych słów jego i tego, jak on to argumentował. Była też nieco połamana Platforma, także tutaj trzeba było przyznać, że można było liczyć pewnie na trochę posłów Platformy. Początkowo również Prawo i Sprawiedliwość poparło, ale później na samym końcu pan poseł Tchórzewski poparł jeszcze raz, ale pan marszałek Kuchciński zapytał mnie, czy nie rozważam, aby możliwości wycofania tego wniosku.
A dlaczego wycofania?
No nie wiem. Czy nie rozważam? No pewnie dlatego, że być może uznano, że może być na sali jakaś awantura, to jest kanonizacja, to jest wielki dzień, żeby to nie przysłoniło. Tak myślę, no tak. Tylko, że proszę ojca i szanowni radiosłuchacze, jak dalece mamy się cofać przed złem? My nie możemy możemy się bać ruchu Palikota, my nie możemy się bać Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym zakresie. My katolicy, nawet jeszcze argumentowano, że my mamy uszanować poglądy mniejszości. No, więc ja zaapelowałam i powiedziałam raz, w tym jednym dniu niech ta mniejszość naprawdę uszanuje poglądy większości katolików. W tym jednym dniu bardzo was o to proszę. Bardzo, naprawdę prosiłam na, można powiedzieć, wszystkie świętości, żebyśmy, nawet mówiłam, że nie musimy tego mówić z mównicy sejmowej, debatować nad tym, prawda, że może to się odbyć w komisji, że my nie chcemy żadnych targów, żadnej awantury w tej sprawie, że Ojciec Święty sobie tym swoim całym życiem, dorobkiem i wielkim przykładem dla nas koncyliacji, nawoływania do zgody, w tym również zgody narodowej, że sobie na to nie zasłużył. Niestety ta sprawa upadła. Bardzo, bardzo żałuję. Oczywiście w zamian za to Polskie Stronnictwo zaproponowało projekt uchwały. Ja powiedziałam, że nie ma nic przeciwko temu, żeby było i święto, i uchwała okolicznościowa, tak, podkreślająca dorobek Ojca Świętego Jana Pawła II, ale tutaj był nacisk, aby jednak była tylko ta uchwała. Uchwała jest takim uzewnętrznieniem woli Sejmu, ale bardzo miękkim. Ustawa jest jednak nakazująca święto narodowe.
Nie ma jakiejś takiej dyskusji, to co awantury by mogło nie być?
Też jest dyskusja i też oczywiście gdzieś tam w kuluarach ona jest uzgadniana, tak? Ale ja nie sądzę, żeby twój ruch nie podjął dyskusji.